Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest niedziela, 14 listopada, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, a wraz ze mną dla Państwa komentować będą bieżącą politykę. Redaktor Michał Kłosowski, prosto z Glasgow, na przesiadce w Amsterdamie. Kłaniam się serdecznie panu redaktorowi.
Dobry wieczór Państwu.
O Glasgow rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, ale może uda się znaleźć chwilę, żeby Michał coś z wrażeń z szczytu klimatycznego nam dopowiedział. I drugim rozmówcą jest pan Marcin Kędzierski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Doktor z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, szef ekspertów Klubu Jagiellońskiego. Miał do nas dotrzeć mecenas Jarosław Płucek, z przyczyn technicznych nie możemy się z nim połączyć. Może dołączy do nas jeszcze w kolejnych częściach naszego programu. Proszę Państwa, jesteśmy po 11 listopada, jesteśmy po hucznym świętowaniu. Przeszedł Marsz Niepodległości w wielu miastach w Polsce, różne wieczornice, apele, spotkania mimo pandemii, także spotkania w szkołach, spotkania w różnych klubach i związkach towarzyskich. Wydaje się, że potrafimy świętować niepodległość. To jest pewną tradycją. Nie chcę rozmawiać o tym sporze o Marsz Niepodległości, bo wydaje się, że ten spór w sumie niczego nie wnosi. Każdy może świętować Święto Niepodległości tak, jak potrafi, tak, jak chce, tak, jak sobie to projektuje. Większość z tych, w tym i Marsz Niepodległości, z tego typu eventów świętujących jest jak najbardziej pozytywna. Chciałbym Was jednak zapytać o coś, co wydaje się, że trochę nam umyka w naszych rozmowach, czego do końca wydaje się nie wypowiadamy, o sposobach świętowania wiemy wiele, natomiast chyba mało rozmawiamy o różnych sposobach uprawiania patriotyzmu. Mówi się przecież chociażby o patriotyzmie gospodarczym, mówi się o pewnych postawach patriotycznych, które jakoś współdefiniują naszą państwowość, naszą tożsamość. Co byście do tego mogli dodać? No chociażby patriotyzm gospodarczy. Co to tak naprawdę miałoby znaczyć i czy jest przestrzeń na tego typu formę patriotycznej tożsamości, patriotycznego działania? Rozpocznę od pana doktora Marcina Kędzierskiego.
Nie mogę nie wspomnieć o aplikacji Pola. To jest aplikacja Klubu Jagiellońskiego, która pomaga skanować produkty i sprawdzać, czy te produkty są polskiego pochodzenia, czy jednak są produkowane przez zagraniczne firmy. I tam są cztery czynniki, czyli właśnie to, czy produkt jest produkowany w Polsce, czy firma jest zarejestrowana w Polsce, czy płaci w Polsce podatki i wreszcie, czy ma w Polsce swój dział badań i rozwoju. Więc wydaje mi się, że ta moda na patriotyzm gospodarczy, która przyszła do Polski z Zachodu, bo pamiętajmy, że ten patriotyzm gospodarczy jest pewną postawą obecną, czy to w Niemczech, czy we Francji, tam jednak kupuje się własne produkty, zwłaszcza produkty rolno-spożywcze i to nawet nie tyle państwowe, co lokalne, bo wydaje mi się, że to też ten ważny jest element patriotyzmu lokalnego. Natomiast myślę sobie, że tutaj coś się zmienia, bo ten klimat też w perspektywie ostatnich lat się wyraźnie zmienił. Ja mam wrażenie, może to jest moje osobiste odczucie, że ja jestem tym patriotyzmem troszkę zmęczony. To znaczy wydaje mi się, że ta retoryka, która pojawia się zwłaszcza za sprawą partii rządzącej, ona, ale także wcześniej jeszcze za sprawą prezydenta Bronisława Komorowskiego, że ona zaczyna bywać męcząca już. To znaczy, jak popatrzymy sobie na liczbę różnych wydarzeń patriotycznych, liczbę nowych świąt, pamiętajmy, że przecież święto żołnierzy wyklętych to jest jeszcze dziedzictwo prezydenta Bronisława Komorowskiego, że po tych 20 czy kilkunastu latach polskiej transformacji, kiedy o patriotyzmie w ogóle nie mówiono, ostatnia dekada to jest, mam wrażenie, trochę przesyp tego patriotyzmu.
No właśnie, ale panie doktorze, czy jednak nie musimy czegoś nadrobić? Ja bym bronił tych świąt, chociażby dlatego, że całkiem niedawno pan prezydent Andrzej Duda obwołał świętem państwowym dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w sumie jedynego zwycięskiego powstania, i chyba to jest bardzo pozytywne, że właśnie nadrabiamy coś, co było przez wiele dekad, powiedziałbym, obojętne. I ta obojętność była jednak też czymś niszczącym, czy może nie jest tak, że musimy się nauczyć świętować, bo świętują ci, którzy mają z czego się cieszyć. Może to jest teraz ten moment.
Jako Ślązak mieszkający w Małopolsce z dużym uznaniem patrzę na dowartościowanie powstania wielkopolskiego, tak jak dowartościowanie powstań śląskich. I wydaje mi się, że te lokalne historie, one są ważne, bo wydaje mi się, że taka koncentracja wyłącznie na powstaniu warszawskim, którą obserwujemy od 20 lat z perspektywy właśnie mieszkańców Śląska czy Wielkopolski, no nie do końca, a przy pominięciu tych powstań wielkopolskich czy powstań śląskich, to jest coś, co jakoś nie grało lokalnie. Wydaje mi się, że jest przestrzeń bardzo mocna dzisiaj do też takiego dowartościowania tych różnych opowieści, bo wydaje mi się, że polskość to nie jest jedna sztanca. Mamy do czynienia z pewną polifonicznością polskości, bo przecież to, co działo się w Wielkopolsce, czy to, co dzieje się na Śląsku, czy to, co dzieje się na Podkarpaciu, czy w różnych częściach Polski, to są różne odmiany polskości i też wydaje mi się, że nie można tego sprowadzać do jednego mianownika. Natomiast wydaje mi się, i do tego pewnie jeszcze wrócimy, ale co prawda dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją na wschodniej granicy, która jest no bezprecedensowa w ostatnich, nie wiem, 70 latach. Od czasu II wojny światowej nie mieliśmy do czynienia z zagrożeniem granicy, więc to jest doświadczenie no quasi wojenne, moglibyśmy powiedzieć. Ale jednak mam wrażenie, że patriotyzm nam się kojarzy z państwem, a jednak rola państwa, miejsce państwa w takim współczesnym myśleniu politycznym się zmienia. No i pytanie, czy dzisiaj, co jest ważniejsze? Czy ważniejszy jest dobrobyt państwa, czy ważniejszy jest dobrobyt jego obywateli? A to niekoniecznie dzisiaj musi iść ze sobą w parze. I stąd też, to też wymaga przemyślenia sobie, czym tak naprawdę jest ten patriotyzm, czy na przykład to, że Polska będzie autonomiczna, suwerenna, ale jej obywatele będą na przykład musieli klepać biedę, czy w sytuacji, w której zgodzimy się na ograniczenie części suwerenności, ale jednocześnie Polacy będą mogli korzystać z różnych dobrodziejstw. Czym jest tak naprawdę dzisiaj ten patriotyzm? Wydaje mi się, że to pytanie nie jest banalne i nie powinniśmy od niego uciekać.
Jak najbardziej, stąd też z tym niebanalnym pytaniem przechodzę do pana redaktora Michała Kłosowskiego. Wszystko co najważniejsze, panie redaktorze, z pańskiej perspektywy, co jest najistotniejsze w nowoczesnym patriotyzmie, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak na to zadane pytanie pan by odpowiedział?
Przede wszystkim bardzo podoba mi się sposób, w jaki Martin zarysował ten problem. To też dlatego, że jeszcze jako student w Krakowie, no, ja klubowi jagiellońskiemu zawdzięczam bardzo wiele i też dyskusjom z ludźmi w klubie jagiellońskim, w tym z Marcinem, o tym, czym ten nowoczesny patriotyzm jest. W ogóle pojęcie nowoczesny patriotyzm jest bardzo ciekawe swoją drogą. W końcu klub jagielloński ma Akademię Nowoczesnego Patriotyzmu. Myślę, że to jest najlepsze wskazanie na to, czym patriotyzm dziś jest. Bo tak naprawdę powinniśmy mówić o patriotyzmie na dwóch poziomach. Po pierwsze lokalnym, oczywiście, a po drugie globalnym, bo te lokalne historie, historie nawet rodzinne są coraz bardziej dzisiaj odkrywane i to jest super z jednej strony, ale z drugiej strony mi osobiście w tych obchodach, patriotycznych obchodach brakuje czegoś takiego bardziej globalnego. To znaczy, proszę się, tu mówię naszych słuchaczy, nie obrazić, ale mam wrażenie, że są nasz polski patriotyzm jest niezwykle inkluzywny. To znaczy, my nie potrafimy go wpisać w szersze pojęcia światowe, globalne, chociażby takie jak zakończenie I wojny światowej, niedawno świętowane na całym świecie, u nas oczywiście jako święto niepodległości, no ale jednak pamięć o bohaterach, którzy zginęli za pewne wartości. I to jest coś, czego mi dzisiaj brakuje. No, proszę Państwa, no, świat się zmienia bardzo mocno i oczywiście z jednej strony musimy tą naszą lokalną historię pielęgnować, tą historię, która spaja nas z poziomu lokalnego na poziom krew, ale z drugiej strony brakuje mi osobiście takiego globalnego, bardziej ponadnarodowego wyjścia z tym patriotyzmem, no bo przecież w końcu patriotyzm oczywiście jest miłością do własnego kraju, jest dumą z własnego kraju, ale nie jest nienawiścią do innych. I teraz pytanie, czy my będziemy w najbliższych czasach w stanie wpisać ten nasz patriotyzm, dumę z polskości, z bycia Polakami w szerszy obraz, obraz europejskich wartości na przykład, obraz europejskich możliwości. Wydaje mi się, że dla przyszłości Polski, ale też takiej spójności naszego społeczeństwa, to jest kluczowe, bo widzimy, że te różne
to jest trochę tak, panie redaktorze, jeśli mogę wejść słowo, jak na przykład Francuz, który wjedzie za granicę i się chyba bardzo, znaczy nie chyba, bo sam byłem świadkiem wielu takich sytuacji, się cieszy z tego, że ktoś wybiera na przykład francuskie wino, albo na przykład czyta francuską książkę, albo w jakiś sposób wchodzi w interakcję z tą Francją. O to panu chodzi, rozumiem, tak? W tym eksporcie patriotyzmu.
Nawet nie zupełnie o to. To znaczy, to jest oczywiście fajne, kiedy widzimy na przykład, nie wiem, Wielkiej Brytanii, polskie produkty, które święcą tutaj triumfy, ale mi chodzi o coś innego. To znaczy, nasz patriotyzm jest na poziomie idei, na poziomie wartości bardzo nasz. Oczywiście taka jest istota patriotyzmu, ale zastanawiam się, na ile jesteśmy w stanie przekonać świat, pokazać światu Europie, że nasza duma z bycia Polakami w jakiś sposób, nie lubię tego słowa, ubogaca wspólnotę europejską. To znaczy, że polskie wartości, polskie przeżycia, nasza duma z bycia Polakami jest częścią dumy z bycia Europejczykami.
Widzę, że dołączył do nas pan mecenas Jarosław Pucek. Kłaniam się, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Przepraszam najmocniej, ale problemy techniczne mnie trochę spotkały.
A my rozmawiamy, to zapraszamy od razu na głęboką wodę w dyskusji. Rozmawiamy o patriotyzmie. Czym miałby być nowoczesny patriotyzm? Jakich pojęć potrzebuje? I czy poza tą sferą symbolicznego świętowania można by znaleźć pewne nowe, innowacyjne, użyję tego modnego słowa, obszary, w których patriotyzm można by jakoś zdefiniować? Jarosław Pucek, bardzo proszę.
Ja dość, nie wiem czy prowokacyjnie, ale jednak postawię tezę, że patriotyzmu nie można rozpatrywać tylko na poziomie idei, ponieważ on sam sobie wtedy nie niesie żadnej wartości. Patriotyzm musi nieść za sobą konsekwencje i to jest kwestia postaw, pewnych nawyków, pewnych przyzwyczajeń, a więc postępowania, które niesie za sobą coś, co nazywamy praca dla ojczyzny, czyli taka, bym powiedział, pozytywistyczna wersja, taka poznańska nasza, co sprowadza się do tego, że każdą czynność, którą będziemy wykonywać ze względu na to, że czujemy się przywiązani do naszej wspólnoty narodowej, będzie przejawem patriotyzmu i ono oczywiście może mieć bardzo różne postaci, jak chociażby uczciwe płacenie podatków, taki no już ten najbardziej wyświechtany, taki powszechny przykład. I muszę powiedzieć, że to wcale nie jest takie oczywiste, bo znam takich kolegów prawników, którzy prowadzą kancelarie prawne, nie najlepiej, nie najgorzej prosperują i potrafią się cieszyć z tego, że nie płacą lub płacą radykalnie niskie podatki, bo potrafią ten system jakoś omijać. To jest taki przejaw, którego ja nie akceptuję, ale myślę, że i wszelkie dbanie o dobro wspólne, czyli kwestie także ekologii, możemy wpisywać nie tylko w ten nurt ogólnoświatowego.
I na moment się tutaj zatrzymam, przechodząc z powrotem do pana Marcina Kędzierskiego właśnie z tym pytaniem, czy w Polsce definiujemy dobro wspólne, czy wiemy, czym jest dobro wspólne?
To jest szalenie
trudne pytanie. Czy mamy jednoznaczne pojęcie dobra wspólnego, bo być może nie tyle dzieli nas pogląd polityczny, co może właśnie dzieli nas pewna fundamentalna różnica na to, co jest dobrym wspólnym?
To jest szalenie trudne pytanie i tutaj odwołam się do takiej nurtów w naukach społecznych, czyli konstruktywizmu, który zakłada, że pojęcia i sposób rozumienia pojęć jest fundamentalny dla naszych decyzji, dla naszych postaw. I tu faktycznie to rozumienie dobra wspólnego, ono się różni, bo jeżeli popatrzymy sobie, zestawimy to z pojęciem zaufania, to w Polsce mamy jedno z najniższych wskaźników zaufania do drugiego człowieka, obcego, a jednocześnie jedno z najwyższych wskazań, jeżeli chodzi o zaufanie do członków własnej rodziny. I często to dobro wspólne może być kojarzone właśnie jako dobro własnej rodziny. To się bardzo często przejawia, że my jesteśmy altruistami, ale jesteśmy altruistami, jeżeli chodzi o osoby, które są jakoś z nami spokrewnione. Natomiast jeżeli mówimy już o osobach, które nie są z nami spokrewnione, to ten altruizm gdzieś znika, więc wydaje mi się, że tutaj mamy sporo do przepracowania, jeżeli chodzi właśnie o kwestie języka, o nasze rozumienie tego pojęcia, czym jest Rzeczpospolita, no bo jednak tradycje republikańskie, które w Polsce od wieków były bardzo mocno obecne, one bazują na takim znacznie szerszym rozumieniu dobra wspólnego, a nawet wykraczającym poza granicę, bo przecież popatrzmy sobie na tradycję z XVI wieku Rzeczpospolitej. Ona mówiła bardzo wyraźnie o tej trosce o dobro wspólne wykraczającej poza nasz kraj. Przecież tak wyglądała kwestia dyplomacji czy polityki zagranicznej prowadzonej przez Rzeczpospolitą w XVI wieku, która była w kontrze do takiego nacjonalistycznego myślenia, które się rodziło kilkaset lat później, czy to w Niemczech, czy na przykład na Ukrainie. I to dziedzictwo dzisiaj, mam wrażenie, jest w Polsce dość mocno zapomniane, bo tak jak słusznie zauważył Michał Kłosowski, my nie próbujemy dzisiaj wpisywać tych naszych obchodów w taką szerszą wizję właśnie ludzkości, tych problemów, z którymi się mierzymy także na poziomie globalnym, a zaczynamy myśleć o patriotyzmie w takim mocno narodowym sensie i to jest tradycja, która raczej dla polskiej myśli politycznej była obca. To jest coś, co pojawiło się dopiero w XX wieku.
Ostatnie zdanie w tej części, Michał Kłosowski, bardzo proszę.
No cóż, mi się przypomina taki tytuł Prześniony nacjonalizm, to znaczy myśmy w bardzo wielu sposobach, mówię tu jako Polacy, jako nasza wspólnota narodowa, szukali tych dróg do nowoczesności. No i pytanie o nowoczesny patriotyzm dzisiaj, niestety mam wrażenie, że u nas, w naszej wspólnocie politycznej, czy w ogóle w tym społeczeństwie, jest zdominowane przez takie zewnętrzne naleciałości. Bo z jednej strony musimy ten nasz patriotyzm wpisać w globalne, europejskie trendy, czy myślenia i wartości, ale z drugiej strony wciąż mam wrażenie, że ten nasz patriotyzm jest trochę taki bazujący, jest odbiciem lustrzanym pewnych wzorców, które w kontekście historii idei napłynęły do Polski ze zewnątrz. I teraz największym wyzwaniem, jeżeli mamy mówić o wyzwaniach w stosunku do polskiego patriotyzmu, jest zbudowanie polskiej drogi, czy odzyskanie polskiej drogi myślenia o państwie, która mam wrażenie, że zawsze była trochę trzecią drogą w stosunku do tego, jak to wyglądało na świecie. Więc cóż, no, czy mamy szansę na ten patriotyzm trochę inny niż dzisiaj? Tak, mamy, bo dorastają nowe pokolenia, które na przykład za patriotyczną uważają zachowania proekologiczne. Ale jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, zanim no faktycznie to się w jakikolwiek sposób zmieni.
Proszę Państwa, mam wrażenie, że dotknęliśmy tylko pewnych kontekstów bardzo ważnej rozmowy, którą należałoby kontynuować. Może uda się nam znaleźć jeszcze w tym roku kalendarzowym przestrzeń, by te wywołane przez Panów tematy doprowadzić do ich rozwinięcia. Myślę, że one są bardzo ważne. Tymczasem musimy iść dalej. Tygodnik Polityczny trwa. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Część międzynarodowa Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Z nami już mecenas Jarosław Pucek i cały czas dr Marcin Kędzierski, redaktor Michał Kłosowski. A w części międzynarodowej chciałbym podjąć kwestię wizyty arcybiskupa Paula Gallaghera. To jest osoba, która odpowiada, można by tak to ująć, za politykę zagraniczną państwa watykańskiego. Arcybiskup Gallagher odwiedził Moskwę, spotkał się z premierem Michałem Miszustinem, spotkał się z Sergiejem Ławrowem, szefem rosyjskiego MSZ-u i tam padła wypowiedź, która spowodowała wstrzymanie oddechu nie tylko w polskim kościele, ale i w polskiej polityce. Mianowicie arcybiskup Gallagher odniósł się do kryzysu na granicy białorusko-polskiej, wskazując, że polski kościół znajduje się w kontrze do polskiego rządu, proponując czy też nawołując do humanitarnego rozwiązania tego problemu, który powinien być, jak również stwierdził arcybiskup Gallagher, problemem europejskim, kompletnie nie wspominając nic ani o Aleksandrze Łukaszence, ani o ewentualnej nawet sugestii, że gospodarz tego spotkania, czy gospodarze tego spotkania mogą mieć z tym cokolwiek wspólnego. Nie trzeba było długo czekać na reakcję arcybiskupa Gądeckiego, który w jednym z oświadczeń powiedział, że modli się za pokojowe rozwiązanie tego konfliktu, przemycając jednocześnie myśl, której wyraził swoje poparcie zarówno dla Straży Granicznej, jak i Wojska Polskiego, co trzeba dyplomatycznie odczytać jako kontrę wobec słów Watykańczyka. Chciałbym was zapytać o tą sprawę, ponieważ ona może być jednak niepokojąca. Ja parę lat temu postawiłem taką hipotezę, że Watykan przyjmuje doktrynę neokasarolizmu. Agostino Casaroli, słynny sekretarz w państwie watykańskim, który pod skrzydłami kilku papieży, tym Jana Pawła II, prowadził politykę, w której jednym z celów było nowe otwarcie na Związek Radziecki. Jan Paweł II tą politykę mocno przystopował, jednakże widać, że Watykan w tym kierunku mocno zmierza, chociażby zachowując bardzo daleko posuniętą neutralność po 2014 roku, kiedy to Rosja zaanektowała Półwysep Krymski. Czy w tej sytuacji można mówić o kontynuacji tej linii i próbie wzmocnienia z relacji z Rosją, czytaj także odbudowywania relacji z prawosławiem, które chyba pomimo tych licznych wysiłków i bardzo licznych gestów ze strony Kościoła Zachodniego nie przynoszą specjalnie żadnych rezultatów. Rozpocznę od Michała Płosowskiego, zajmującego się w swojej publicystyce bardzo często Kościołem. Jak pan redaktor patrzy na te, wydaje się jednak, bardzo niefortunne słowa arcybiskupa?
No przede wszystkim uważam, to był ogromny błąd. Błąd, który ma swoje bardzo proste wytłumaczenie. Takie wizyty, takie rozmowy są dużo, dużo wcześniej planowane. Arcybiskup Gallagher, no ja myślę, że pół roku temu został zaproszony do Moskwy i to pokazuje coś innego, proszę Państwa, że cała sytuacja na polskiej wschodniej granicy jest ściśle przez Rosję wyreżyserowana. Jeżeli Rosja jest w stanie wykorzystać, bo to się wydarzyło, proszę Państwa, Rosja wykorzystała arcybiskupa Gallaghera w sobie tylko oczywiście wiadomo, w celach, ale też w celach, które chyba wszyscy jesteście w stanie wskazać, do tego, żeby no, próbę tej powrotu tej doktryny Casaroliego w jakiś sposób na swoją korzyść wygrać. Bo oczywiście, ma pan redaktor rację, no, to co jeszcze mamy do czynienia w ostatnich latach, to duże otwarcie na wschód, te rozmowy na Kubie jeszcze w 2015 roku, to co słyszy się w Watykanie o potrzebie budowy relacji z Kościołem Wschodnim, potrzebie budowy relacji ze światem rosyjskim, no to są rzeczy, które każdego Polaka mogą w jakiś sposób no przynajmniej martwić. No i cóż, ja się tylko niestety bardzo mocno smucę i zastanawiam, jak to się stało, że watykańska dyplomacja dała się tak łatwo Rosjanom wykorzystać.
Dodajmy jeszcze, że kiedy mówimy o relacjach ze światem prawosławnym, trzeba powiedzieć, że ten świat prawosławny jest bardzo podzielony. Mamy chociażby przecież w Kijowie autokefalię prawosławną, która jest w opozycji do tej moskiewskiej. To nie jest jednorodny świat prawosławny, czysto rosyjski, prawda?
Tak, ale pod względem liczebnym, czy pod względem instytucjonalnym, po prostu Cerkiew Moskiewska jest tą najsilniejszą siłą na wschodzie prawosławną.
Liczebnym i dodajmy jednak finansowym, bo jest ona bardzo hojnie wspierana przez władze rosyjskie. Jarosław Pucek, jak pan patrzy na tę kwestię?
Ja będę się opierał oczywiście na panów opiniach, dlatego że nie czuję się specjalistą od watykańskiej dyplomacji, natomiast rzeczywiście budzi się we mnie pewien niepokój i apel o rozsądek ze strony dyplomacji watykańskiej, ponieważ oczywistym jest, i myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, że utrzymywanie relacji dyplomatycznych z Rosją przez Watykan, jak i przez Polskę jest kwestią konieczności, aby zachować kanały komunikacyjne w dyplomacji. Natomiast pamiętajmy, że Rosja bardzo dba o pewną symbolikę w relacjach międzynarodowych i dla nich taka konferencja, spotkanie w tym momencie i wypowiedzenie tych słów no jest na rękę w ich wewnętrznej polityce. I nie rozmawiać z Rosją to jest błąd, natomiast trzeba bardzo uważnie wiedzieć, w jakim momencie, co się mówi i w jakim kontekście. Te konteksty w sensie symbolicznym mają znaczenie i ja się będę ich bardzo trzymał. Zresztą w ostatnich wydarzeniach nawet w Polsce mieliśmy niedawno taką debatę z udziałem kilku kilku księży w otoczeniu polityków Platformy, gdzie też zwracałem uwagę na to, że nawet jeżeli intencje są słuszne i padają tam piękne słowa, to jednak kontekst tej wypowiedzi, kontekst takiego wydarzenia ma znaczenie. Przekładając to oczywiście na taki duży świat, również uważam, że spotkanie w tym momencie i te słowa, które padły, nawet jeżeli nie było założeniem właśnie wspieranie Rosji czy popieranie jednej strony tego konfliktu, to na pewno zostaną wykorzystane. I brak tych wyobraźni w kontaktach z Rosją jest po prostu niebezpieczny i nieprofesjonalny. Dlatego z niepokojem to przyjąłem. Natomiast mamy nadzieję, że to był jednak mimo wszystko pewien wypadek przy pracy, który jednak jest podszyty tym dbaniem o dobro większej wartości, czyli utrzymywanie tego kontaktu z Kościołem Rosyjskim. Natomiast też pamiętajmy, że rzeczywiście, oczywiście ten Kościół rosyjski jest bardzo upaństwowiony, to znaczy ten styk pomiędzy państwem a cerkwią prawosławną w Rosji jest niezwykle silny i te wpływy polityczne mają znaczenie. No choćby to, o czym przed chwilą panowie powiedzieli, no ogłoszenie kilka lat temu, czy przyznanie autokefalii na Ukrainie, no spotkało się z olbrzymim sprzeciwem. Dlaczego? No to myślę, że wszyscy wiemy.
Marcin Kędzierski, faktycznie trudno jednak nie widzieć pewnej dysharmonii między poglądem głoszonym przez Watykan, gdzie i w wypowiedziach papieża, jak i w wypowiedziach urzędników watykańskich mówi się wprost o potrzebie otwierania granic, o potrzebie przyjmowania migrantów. Ignoruje się też pewne kwestie polityczne z tym związane. Nie bierze się ich pod uwagę, a jednak politykom takich państw jak Węgry, Polska, a ostatnio także Niemcy, które bardzo wyraźnie kończą z Willkommen Politik. Czy jest to zatem tylko pewien wypadek przy pracy, czy też jest to też pewnego rodzaju problem, bo jednak ta utopia w konfrontacji z realną siłą państwa rosyjskiego pokazuje, że może być bardzo łatwo zmanipulowana przez silnych graczy, co de facto się właśnie na tym spotkaniu arcybiskupa Gallaghera i Siergieja Ławrowa na tej konferencji prasowej stało. Marcin Kędzierski.
Spróbowałbym tą odpowiedź podzielić na takie kilka punktów. Po pierwsze, trzeba odróżnić poziom takiego rozeznania etycznego czy z perspektywy świata wiary i tego rozeznania politycznego. Jak rozumiem, papież Franciszek wyraźnie mówi o trosce o uchodźców, trosce o migrantów, w tej perspektywie jednak chrześcijańskiej. Natomiast arcybiskup Gallagher wypowiadał się nie w perspektywie chrześcijańskiej, ale w perspektywie politycznej, bo pojechał tam jako dyplomata, a nie jako kaznodzieja. Więc to mi się wydaje jakby ważne, żeby to rozróżnić. Też Kościół w Polsce stara się to bardzo wyraźnie rozróżniać. To też było widać w tym oświadczeniu arcybiskupa Gondeckiego. Druga kwestia jest taka, że no tutaj arcybiskup Gallagher nie skorzystał z takich wzorca ewangelicznego, kiedy Jezus był ciągany przed Piłatem i przed Kajfaszem. Nie zawsze odpowiadał. To znaczy czasem są takie sytuacje, kiedy po prostu nie należy odpowiadać, nawet jeżeli wiemy, że mamy do powiedzenia coś prawdziwego, właśnie dlatego, że to nie zawsze może służyć sprawie. I tutaj wydaje mi się, że więcej roztropności byśmy oczekiwali od arcybiskupa Gallaghera. Ale i tutaj dwie ważne uwagi. Po pierwsze, znaczenie takich wypowiedzi, ono jest o tyle istotne, o ile my będziemy tym żyli w Polsce, o ile będziemy tym żyli w Europie, bo Moskwa będzie chciała to wykorzystywać, bo jest oczywiście tutaj chyba bez wątpliwości, nikt z nas nie ma wątpliwości, że jest jednym z inspiratorów tego kryzysu na wschodniej granicy. Więc jeżeli my do tego podejdziemy w sposób taki umiarkowany, no to siła tego argumentu będzie zdecydowanie słabsza, ponieważ najsilniejszą bronią Rosji jest jednak budowanie strachu i budowanie pewnego uzasadnienia dla tego strachu, że nawet Kościół nas w Polsce opuścił. Więc wydaje mi się, że powinniśmy uniknąć takiego wrażenia. Rosja jest mimo wszystko słabym państwem, które od wieków, albo przynajmniej od kilkudziesięciu lat bardzo opanowało do perfekcji sztukę rozgrywania strachu i nie dajmy się temu strachowi jakoś właśnie zastraszyć. A drugi wątek jest taki, że ten konflikt na polsko-białoruskiej granicy już dawno przestał być konfliktem czysto, czy kryzysem migracyjnym, czy kryzysem uchodźczym. Co prawda mamy tam do czynienia z kilkunastoma tysiącami migrantów, ale to już dawno nie jest kryzys migracyjny, więc też nie sprowadzajmy go wyłącznie do kryzysu migracyjnego. Mieliśmy wczoraj do czynienia z ćwiczeniami wojskowymi przy polsko-litewskiej granicy, wspólnymi ćwiczeniami białoruskimi i rosyjskimi. Amerykanie i też Unia Europejska tutaj wydaje komunikaty zaniepokojenia, jeżeli chodzi o gromadzenie rosyjskich wojsk.
No właśnie, ale czy jednak tym bardziej, panie doktorze, nie powinniśmy być zaniepokojeni takimi wypowiedziami szefa dyplomacji watykańskiej, który totalnie nie bierze pod uwagę chociażby tych kwestii bezpieczeństwa. Już nie mówię, że musiałby to komukolwiek wypominać, ale sprowadzanie właśnie tego kryzysu tylko i wyłącznie do kwestii uchodźczej, migracyjnej, no to nie jest, wydaje się, jednak tylko kwestia strachu bądź jego braku. To jest niestety także kwestia nazywania rzeczy takie, jakimi one są, prawda?
No dobrze, to jest takie powiedzenie, że to gorzej niż zbrodnia, to błąd. Natomiast pamiętajmy, że państwo watykańskie, no nie ma istot tego znaczenia w polityce międzynarodowej, on ma znacznie mniejszy niż 30 czy 40 lat temu. Też pozycja Kościoła w takiej polityce międzynarodowej jest znacznie słabsza niż była jeszcze przed właśnie kilkunastu czy kilkudziesięciu laty. Tu istotniejsze jest to, co będzie działo się w rozmowach między Rosją a Waszyngtonem, między Rosją a Unią Europejską. I o wiele bardziej obawiałbym się wykorzystania przez Putina w takiej dyplomatycznej rozgrywce, czy to Josepa Borrella, a tak się stało, czyli wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, czy rozmów z Angelą Merkel, bo Angela Merkel prowadziła rozmowy telefoniczne z Władimirem Putinem i w środę, i w czwartek. I o wiele bardziej obawiałbym się wykorzystania tych rozmów niż rozmów z przedstawicielem watykańskiej dyplomacji, ponieważ one z perspektywy stosunków międzynarodowych nie są aż tak istotne, też patrząc na potencjał dzisiaj. Watykan nigdy nie miał potencjału militarnego, ale miał potencjał symboliczny, a ten potencjał symboliczny w ostatnich latach wyraźnie osłabł.
Wyraźnie osłabł, ale chyba mówiąc o tym potencjale symbolicznym, można go jednak przekuć na pewną pozycję czy pogląd w kwestii kryzysu granicznego. Jeden z polityków pokazał bardzo ciekawą grafikę, gdzie głosowanie nad budową ogrodzenia nad granicą białoruską na Litwie niemalże 100%, tam chyba jeden głos był wstrzymujący się czy przeciw posłów głosowało za. U nas jednak ten podział jest i paliwem do tego podziału jest też ten spór aksjologiczny. W tym sensie rola i głos Kościoła jest w tym bardzo ważny. Michał Kosowski na koniec tego wątku parę słów właśnie o tym, czy można jednak ten głos niestety zdyskontować w takiej rozbijającej debacie, bo ona jest rozbijająca pewną potrzebną teraz w tym momencie jedność. Czy on może być w taki sposób wykorzystany, Michał Kłosowski?
No niestety tak, oczywiście. To znaczy, to co powiedział Marcin, można trochę skupić do pytania, ile dywizji ma papież. No papież nie ma dywizji, natomiast ma jednak bardzo duży i silny głos na arenie międzynarodowej, chociażby w takich sprawach, które są dzisiaj na agendzie. A jednocześnie, proszę Państwa, no trzeba przyznać, że my dzisiaj ten konflikt, tą konfrontację niestety narracyjną, niestety bazującą na opowieści wokół tego, co dzieje się przy polskiej granicy, zdaje się, że przegrywamy. I każdy taki głos, czy to papieża, czy Josepha Borrella, czy kogokolwiek innego, wspierający tę czy inną stronę, a przynajmniej nie opowiadający się jasno za tym, jak ta sprawa wygląda, jest niestety naszym błędem, naszą porażką. Stąd też te wszystkie działania polskiej dyplomacji, które trzeba pochwalić, ale też takie, no cóż, słowa, które, tak jak słowa biskupa Gallaghera, po prostu powinny nas boleć, no bo wiemy, że to wszystko jest sprawa Rosji, że za tym kryzysem stoi Rosja. I teraz, jeżeli świat nas będzie popierać, jeżeli świat zobaczy, jak to wygląda naprawdę, ta sprawa jest bardzo zniuansowana dla świata. Ja czytam i EFT, i New York Times, i to są naprawdę rzeczy, które czasami włosy na głowie jeżą. To proszę Państwa, my nie opowiemy tej historii światu tak, jak ona wygląda. Nie opowiemy tego, co nam się dzieje, a przez to, jeżeli nie pokażemy prawdy, która jest na tej polskiej granicy, nie pokażemy faktycznie dramatu migrantów, ale z drugiej strony dramatu inspirowanego przez to, co robi reżim Łukaszenki i dalej Władimir Putin, no to my po prostu poparcia na świecie nie będziemy mieli dla naszej obrony własnych polskich granic.
I w tym miejscu kończymy drugą część naszego programu. Przenosimy się z powrotem do spraw krajowych. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, a ze mną redaktor Michał Kłosowski. Wszystko co najważniejsze. Doktor Marcin Kędzierski, Klub Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i mecenas Jarosław Pucek, a w części trzeciej, ostatniej wracamy do spraw krajowych. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wydał komentarz dotyczący prac jakoby prowadzonych w Ministerstwie Rozwoju nad wprowadzeniem podatku katastralnego. Przypomnijmy, jest to podatek od wartości nieruchomości, który w kilku państwach istnieje. Celem tegoż podatku miałoby być zatrzymanie spekulacyjnego rynku handlu nieruchomościami, czytaj zatrzymanie też rosnących cen nieruchomości i uregulowanie tego rynku. Jednakowoż z raportu ZPP możemy się dowiedzieć, że cele te nie zostaną osiągnięte, natomiast będzie to silne uderzenie w klasę średnią, gdzie przypomnijmy, wielu z tych, którzy mają drugie, a może i trzecie mieszkanie, mają je albo w spadku, albo na inwestycje dla dzieci. Nazywanie często tych ludzi spekulantami, co w języku bardzo negatywny ma wydźwięk, jest najzwyczajniej w świecie nieprawdziwe. Mówimy raczej o pewnej inwestycji, która jeśli jest ona budowana przez kredyt, zwróci się za kilkadziesiąt lat. Problemem jest także to, na co wskazuje ten raport, że ewentualne wprowadzenie takiegoż podatku spowoduje, że inwestorzy będą kupowali nieruchomości tam, gdzie tego podatku nie ma. Ministerstwo Finansów zaprzeczyło, jakoby taki podatek miał być wprowadzony. Zresztą nieco wcześniej, kiedy ten temat wracał, przedstawiciele partii rządzącej wskazywali, że raczej nie będzie takiego podatku, nie zostanie on wprowadzony. Między innymi pan poseł, pan wiceminister Marcin Horała również od tego, zapytany wprost o to jakiś czas temu, również od tego pomysłu się bardzo zdystansował. Jest z nami pan mecenas Jarosław Pucek, który zawodowo zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej zajmuje się od wielu lat nieruchomościami, jest rozpoznawalnym ekspertem, jeśli chodzi o sprawy nieruchomości, i korzystając akurat z pańskiej obecności, chciałbym zapytać nie o newsa, czy to zostanie wprowadzone, czy nie, ale czy faktycznie podatek katastralny jest czymś, co może w jakikolwiek sposób uregulować rynek mieszkaniowy, patrząc na to oczami laika, patrząc na państwa, w których on został wprowadzony, raczej sytuacja dostępności do mieszkań specjalnie się nie poprawiła. Natomiast filozofia tej daniny, że trzeba opodatkować własność, a nie pracę, również się nie sprawdziła, bo tam jest opodatkowana i własność, i praca. Jarosław Pucek.
Myślę, panie redaktorze, że dotknął pan bardzo istotnego problemu, tylko za pomocą narzędzia, które chyba nie pokazuje prawdy czy istoty tego problemu. Otóż myślę, że to trzeba patrzeć się troszkę szerzej na rynek mieszkaniowy, który mamy w tej chwili. Otóż sytuacja związana z pandemią spowodowała, że rynek deweloperski był jedną z tych branż, które przeżywała, no, jeżeli nie okres świetności, to na pewno zwiększony okres, czy zwiększone przychody i rentowność tych projektów z dwóch powodów. Po pierwsze, pandemia spowodowała, że mimo wszystko osoby, które mają jakieś oszczędności, szukały sposobu inwestycji, bezpiecznej inwestycji w sytuacji niepewności. Druga strona to oczywiście sytuacja, w której lokowanie pieniędzy czy trzymanie pieniędzy na koncie przy wzrastającej inflacji jest po prostu ekonomicznie zupełnie niepoprawne, a i nadal w Polsce inwestycja w mieszkanie jest tą inwestycją bezpieczną. A więc ta branża bardzo dobrze zareagowała, czy jakby ich wyniki są bardzo pozytywne mimo tego ogólnego kryzysu. Natomiast pamiętajmy o drugiej rzeczy, o drugiej tej ciemnej stronie medalu. Prawdą jest, że coraz więcej funduszy inwestycyjnych międzynarodowego kapitału, i proszę mnie zrozumieć, nie jest to żadne pejoratywne określenie z mojej strony, to jest kwestia faktu, wchodzi na rynek polski, dostrzegając właśnie to, że stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomości w Polsce wciąż jest wysoka. Jeszcze do niedawna obserwowaliśmy tą stopę na podstawie inwestycji komercyjnych. Dzisiaj coraz bardziej kierujemy ten wzrost w stronę inwestycji mieszkaniowych. I myślę, że ta dyskusja oscyluje wokół jednego istotnego problemu, który wystąpił na Zachodzie. Otóż ta presja popytowa związana z tym, że duże fundusze i duże pieniądze, duży gracze na rynku nieruchomości nabywali po kilka...
Ale rozumiem, żebyśmy doszli do istoty sprawy, panie
mecenasie. Już mówię, panie redaktorze, ale ten wstęp...
Ale momencik, bo
to wprowadzenie jest potrzebne, żeby nasi słuchacze zrozumieli, w czym jest rzeczywiście problem. I teraz sytuacja jest taka, że jeżeli wejdą te właśnie istotni gracze, spowodują kolejną presję popytową i kolejny wzrost wartości, znaczy wzrost cen mieszkań, co spowoduje problem z dostępnością do mieszkań dla przeciętnego Kowalskiego, który chce kupić sobie to mieszkanie. A więc jest to zjawisko, napływanie kapitału jest zjawiskiem pozytywnym, natomiast wywieranie tej presji popytowej jest zjawiskiem negatywnym. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że rząd zaprzestał prac nad ustawą nad REITami, czyli właśnie inwestycjami takimi kapitałowymi poprzez fundusze w rynek mieszkaniowy, to znaczy, że dostrzega ten problem i ten problem trzeba jakoś rozwiązać. Ale jak zwykle pewnie narzędzie dobrano nie do końca szczęśliwie do problemu. Problem nie tkwi w tych, którzy mają jedno, dwa, a nawet trzy mieszkania. Problem, o którym ja mówię, to sytuacji, w której taki fundusz ma kilka tysięcy mieszkań.
No właśnie, ale panie mecenasie, właśnie podatek katastralny dotknie przede wszystkim tą klasę średnią, dotknie tych drobnych ciułaczy, tych, co mają jedno czy dwa mieszkania. Czy zatem jego wprowadzenie w jakikolwiek sposób ograniczyłoby pewnie tych, nazwijmy to, hurtowników, natomiast czy ono nie dotknie przede wszystkim zwykłych obywateli?
No, tak jak mówię, myślę, że ten problem, o którym my rozmawiamy, opodatkowanie drugiego czy trzeciego mieszkania, jest problemem marginalnym i jest to błąd w sztuce, jeżeli chodzi o dobór instrumentów w kierowaniu tego rynku. Natomiast niedostrzeganie problemu, który występuje, który za chwilę może wystąpić, też jest błędne. A zatem ja bym nie potępiał w czabu tego, że rząd próbuje coś robić na tym rynku, tym bardziej, że akurat w politykę mieszkaniową, jak żaden inny rząd, akurat ten, czy rząd Zjednoczonej Prawicy, naprawdę inwestuje na wielu obszarach, od współpracy z samorządami poprzez uruchamianie kolejnych programów, a więc dostrzega problem, natomiast źle dobiera narzędzia i to narzędzie jest niewłaściwe. A już w ogóle uważam, i to wszyscy przesadzam, ale większość specjalistów zajmujących się rynkiem nieruchomości mówią, że wprowadzenie podatku katastralnego w Polsce jest praktycznie niewykonalne i można spokojnie o nim zapomnieć.
Marcin Kędzierski, rzeczywiście zaczynając od tej ostatniej myśli pana mecenasa Pucka, zgadzam się, że jest to na pewno niezwykle ryzykowny politycznie podatek dla tego, kto chciałby go wprowadzić. Jak, zwracam się do doktora Kędzierskiego, patrzy pan na tą kwestię?
Po pierwsze, wydaje mi się, że mówienie, że wprowadzenie takiego podatku jest niemożliwe, jest jednak nadużyciem. To znaczy, da się dzisiaj wycenić wartość nieruchomości i od tej wartości nieruchomości określać wysokość podatku. Te podatki dzisiaj od nieruchomości są śmiesznie niskie, tak? To znaczy, one są naprawdę jakimś promilem wartości. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba mieć świadomość, że kiedy mówimy o polityce podatkowej i tego, że państwo będzie miało coraz więcej potrzeb, ze względu na przykład na starzenie się społeczeństwa, na to, że musimy ponosić więcej kosztów na emerytury, na opiekę zdrowotną, czy na przykład na kwestie bezpieczeństwa, skądś te dochody państwo będzie musiało czerpać i wydaje mi się, że nie powinniśmy obciążać Polaków podatkami konsumpcyjnymi czy podatkami dochodowymi od pracy, bo też pamiętajmy, że w wyniku zmian technologicznych coraz mniej osób będzie uzyskiwało dochody z pracy, a to oznacza, że coraz większy ciężar powinien być przenoszony na ten komponent podatków majątkowych, a spadków majątkowych, no takim najłatwiejszym podatkiem jest właśnie podatek od nieruchomości, czyli podatek katastralny. Więc choćby z tego powodu wydaje mi się,
Ale czy on jednak nie jest podatkiem w wielkiej mierze niesprawiedliwym, ponieważ nieruchomości są nabywane ze wcześniej opodatkowanej pracy, to jest raz. A druga sprawa, biorąc pod uwagę jednak pewną polską tradycję, gdzie nieruchomości, które są wynikiem, no często świadomości takiej historycznej, ich braku z czasów PRL-u, są też pewnym elementem wolności i z tym się mocno kojarzą.
Tutaj pełna zgoda. Ja też uważam, że posiadanie nieruchomości jest jakimś gwarancją bezpieczeństwa, zwłaszcza w tak niebezpiecznym świecie, ale nie możemy zapominać, że kupowanie mieszkania na własność, albo zwłaszcza kupowanie drugiego mieszkania na własność, to jest doświadczenie kilku procent Polaków. To znaczy Polacy raczej albo dziedziczą swoje mieszkanie, albo mają jedno mieszkanie na kredyt. I to nie jest tak, że jest to zjawisko powszechne, że kupuje się mieszkanie swoim dzieciom. Więc jeżeli mówimy dzisiaj o opodatkowaniu drugiego lub trzeciego mieszkania, to mówimy faktycznie o opodatkowaniu 10% najbogatszych Polaków, jeżeli to nie będzie nawet mniejsza grupa. Jeżeli faktycznie ktoś ma ponosić odpowiedzialność za finansowanie różnych usług publicznych, no to przede wszystkim powinny być to osoby, które są najzamożniejsze. I to też, znowu, to jest spór ideologiczny. Czy osoby, które są dzisiaj zamożne, to jest tylko wynik ich pracy, czy jednak wynik pewnych uwarunkowań. Tutaj liberałowie powiedzą, że to jest tylko wynik indywidualnej pracy. Osoby bardziej o takich lewicowych poglądach powiedzą, nie, no to jest tylko zasługa pewnej struktury. Mi najbliżej będzie gdzieś po środku. To będzie pochodna ich pracy, ale także pewnych okoliczności tego, że urodzili się w tak, a nie innej rodzinie. Więc wydaje mi się, że czy to podatki spadkowe, czy to podatki majątkowe są ciekawym pomysłem w sytuacji kurczącej się bazy podatkowej i rosnących potrzeb publicznych, a tutaj ciężko jest to negować. I dlatego ja bym na ten podatek nie patrzył z takim dużym niepokojem. I oczywiście jest tak, że rozumiem sprzeciw, tak? Każda osoba będzie protestowała, jeżeli coś uderzy w jego własne interesy. Natomiast jeżeli musimy dzisiaj powiększać bazę podatkową i jeżeli zgodzimy się, że podatki majątkowe to jest taki rodzaj podatku, który będzie najmniej obciążający dla większości społeczeństwa, no to podatek katastralny jest ciekawym pomysłem i oczywiście podatek katastralny od pierwszego mieszkania, czyli takiego mieszkania konsumpcyjnego, byłby złym pomysłem, ale w przypadku drugiego, trzeciego mieszkania, które jest kupowane właśnie inwestycyjnie,
byłbym za. Kłopot z filozofią państwa jednak jest taki, że państwo jak niczym ten lewiatan raczej idzie coraz dalej, więc gdyby było to opodatkowanie trzeciego mieszkania, za jakiś czas mielibyśmy pewnie i drugie, a później pewnie i pierwsze. Michał Kłosowski, jak pan patrzy na kwestię podatku katastralnego?
Przede wszystkim patrzę oczami ludzi, którzy z ekonomią i takim myśleniem o podatkach, czy czymś nie mają wiele wspólnego, bo ja, proszę państwa, ekonomistą nie jestem. Jestem zwykłym zjadaczem chleba, mówiąc prosto, i wielu moich znajomych będących pewnie w takim okresie, w którym próbują się ustabilizować, ustatkować, to mieszkania próbują sobie wykupić. I wiem jedno, sytuacja na rynku mieszkania jest absolutnie sytuacją szaloną, jakiej nie znam z żadnych innych miejsc na świecie i ona wymaga uregulowania takiego czy innego. Myślę, że jest to mimo wszystko krok w dobrym kierunku, choć tak jak mówię, tutaj będę się bardziej słuchał mądrzejszych ekspertów od siebie, Marcina czy innych. Natomiast mam takie wrażenie, że sytuacja, która jest dzisiaj, ona nie może pozostać. Po prostu. Jeżeli cena wynajmu mieszkania w dużych miastach jest tak niebotyczna, że często młodych ludzi nawet nie stać na wynajem pokoju, a co mówić o kupnie takiego mieszkania, to znaczy, że to jest najwyższy czas, żeby coś z tym zrobić.
Ale wrócę z tym pytaniem, bo to jest ciekawe pytanie i wrócę z nim do Jarosława Pucka. Czy faktycznie katastrat może spowodować zwiększenie dostępności mieszkań?
Tego nie wiem, dlatego że to należałoby się zastanowić, czy na przykład taki podatek nie będzie finansował projektów mieszkaniowych na przykład. I wtedy mamy narzędzie, które powiedzmy nawet kontrowersyjne.
Marcin Kędzierski powiedział wyraźnie, że chodzi o politykę obronną, zdrowotną, emerytalną, czyli no nie będzie finansował tego tejże polityki budowlanej, prawda?
Panie redaktorze, ja myślę, że my trochę mylimy pojęcia w dzisiejszej dyskusji, bo czym innym jest podatek katastralny, a czym innym jest podatek od, powiedzmy, kolejnego mieszkania i tak dalej. To nie jest to samo. Jakby miejmy tego świadomość. I teraz instrument, który ma opodatkować fakt czy własność kolejnego mieszkania, tak jak powiedział mój przedmówca, niczego nie zmieni, bo to w skali kraju nie będzie podatek istotny. Istotnym podatkiem byłby podatek katastralny. I oczywiście możemy się spierać, natomiast ja z perspektywy praktyka mogę powiedzieć, że wprowadzenie tego podatku będzie bardzo trudne. W sensie jego, to nie jest kwestia tylko, tak jak pan redaktor powiedział, że można wycenić mieszkania. Oczywiście, że tak, ale kto będzie wyceniał, na jakiej podstawie, jakie instrumenty, kto będzie w to zaangażowany i tak dalej, i tak dalej. Ten system jest tak wbrew pozorom skomplikowany, że jego wprowadzenie, mimo że podejmowano próby i dyskusje już wiele lat, nie został w Polsce wprowadzony i w niewielu krajach został wprowadzony. W związku z czym moim zdaniem dyskusja o tym raczej nie ma sensu, bo ten podatek raczej nie będzie wprowadzony z przyczyn praktycznych. Natomiast jeżeli chodzi o ceny mieszkań, no to miejmy świadomość, że wysokie ceny najmu mieszkań wynikają przede wszystkim albo między innymi z tego powodu, że mamy wciąż niedostatek mieszkań na rynku. Jeżeli weźmiemy średnią europejską, to jest około 450 mieszkań na 1000 mieszkańców, to jest taka średnia europejska. W Polsce my w tej chwili powoli dochodzimy do 390. A więc my w Polsce brakuje około 3 milionów mieszkań, żeby wyrównać ilość mieszkań od tej strony podażowej na rynku. Jeżeli ta podaż się zwiększy, to oczywiście te ceny najmu się zmniejszą. Jeżeli zmniejszą się ceny najmu, no to stopa zwrotu z takich inwestycji będzie oczywiście wydłużona i będzie mniej atrakcyjna dla takiego spekulatywnego podejścia. A zatem rozwiązaniem ostatecznym nie jest taki instrument, inny instrument podatkowy, tylko w skali kraju musimy myśleć o tym, jak zwiększyć ilość dostępnych mieszkań na rynku w różnych formach, nie tylko w formie najmu lokalu komunalnego czy czysto deweloperskiego, czyli własności, ale wszystkich innych pośrednich, ponieważ w Polsce nie funkcjonuje zdrowy rynek najmu mieszkań. Jest to rynek spekulatywny, wynikający właśnie z braku podaży tych mieszkań.
I jak zaznaczył w swojej wypowiedzi redaktor Michał Kłosowski, faktycznie jest to problem dziesiątków tysięcy, jeśli nie setek tysięcy młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie, którzy stoją przed bardzo poważnym problemem, nie tylko jak kupić, ale często po prostu jak wynająć mieszkanie. Panowie, bardzo wam dziękuję za tą naszą rozmowę. Była ona dzisiaj, jak rzadko w naszym programie, który ociera się często o taki spór trochę seminaryjny, gorący, ale to dobrze. Chciałbym na końcu postawić moje kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie, co oglądacie, choć wiem, że jesteście ludźmi bardzo zajętymi, ale no, trzymamy jednak ten nasz poziom. Proszę bardzo, Marcin Kędzierski.
Pojawił się nowy film biograficzny o C.S. Lewisie, autorze między innymi Narni. To jest drugi film, bo pierwszy to Cienista Dolina z lat 90. On co prawda się nie pojawi na polskich ekranach, ale myślę, że jest to dobra okazja, żeby sobie to dziedzictwo C.S. Lewisa przyswoić i zbliżające się powoli święta Bożego Narodzenia są okazją, żeby powrócić do opowieści z Narni, czy to samodzielnie, czy to z dziećmi. I to nie tylko do tych najbardziej znanych opowieści, ale też tych mniej znanych, takich jak Siostrzenie Czarodzieja czy Ostatnia Bitwa, które są zapisem bardzo bogatych przemyśleń autora i wydaje mi się także dla osób starszych niż nastolatkowie.
Dziękuję bardzo. Pan Michał Kłosowski, bardzo proszę.
Ja mam tę złą przywarę, że czytam kilka książek jednocześnie i przyznam szczerze, że faktycznie czytam w tym zbliżającym się okresie C.S. Lewisa Podział Ostateczny. To jest jedna książka, druga książka Bigger Picture, napisane przez Vanessę Nakate. Vanessa Nakate to jest taka ugandyjska aktywistka ekologiczna, co prawda jej książka dopiero wychodzi po polsku, ale bardzo, bardzo warto, bo pokazuje, jak młodzi ludzie na świecie patrzą na te zmiany klimatyczne.
Mm-hmm. I pan mecenas Jarosław Pucek.
No, ja jestem akurat w trakcie lektury biografii świętego Pawła, pióra księdza Waldemara Chrostowskiego. I to jest taka książka napisana językiem, który nie dla biblistów też jest absolutnie akceptowalny i bardzo ciekawy. Co więcej, polecam bardzo szczególnie tym, którzy jeżdżą na wakacje do Turcji. Można się okazać, że lecąc do Antalii czy do Alanii na wakacje, tak naprawdę chodzimy po świecie, w którym ewangelizował święty Paweł. Mnóstwo takich ciekawych opowieści można z tego wysnuć. Serdecznie polecam.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj pan mecenas Jarosław Pucek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pan doktor Marcin Kędzierski. Dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
I pan redaktor Michał Kłosowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Kłaniam się Państwu nisko. Do usłyszenia za tydzień. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.